Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Jedną z zasad metodyki Extreme Programming jest stała obecność klienta. Pozwala to m.in. w bardzo krótkim czasie uzyskiwać wartościowy feedback i korygować kierunek, w którym zmierza zarówno kod projektu, jak i całe realizowane przedsięwzięcie. Ale nie w każdym projekcie mamy komfort takiej bezpośredniej współpracy z klientem czy też ekspertem domenowym, ponieważ, uwaga, czasem będzie bardzo trudno taką osobę wskazać w naszym bezpośrednim otoczeniu. Jak można pracować przy rozwoju open source'owego projektu, gdzie Twoja core'owa domena jest tak naprawdę czyjąś subdomeną generyczną? Jak można uwzględniać różne i to czasem sprzeczne potrzeby i dlaczego czasem best practices możemy odłożyć w kąt? O tym wszystkim opowie mój dzisiejszy gość. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. Przeglądam sobie właśnie Packagista, czyli taki system do śledzenia i pobierania pakietów dla technologii PHP-owych. No i tak patrzę, Sirius 2,8 miliona ściągnięć, Resource Bundle prawie 5 milionów, Fixtures 3,2 miliona. Łukasz, całkiem popularny soft robicie.
Tak, no przez lata udało nam się zebrać jakąś publikę, dać jakieś rozwiązania, które okazały się, że są przydatne dla dużej części programistów. No i jakby budujemy to przez lata, także gdzie zaczęliśmy dostarczać wartość, która pomaga innym deweloperom szybciej i lepiej dowozić projekty do klientów, stąd jakby nabudowujemy tą ilość osiągnięć czy popularność bibliotek w czasie.
Nie wiem, czy poznajecie głos. Moim gościem jest dzisiaj Łukasz Chryściel. Cześć Łukasz.
Cześć Mariusz.
Jesteś pierwszy raz w podcaście, więc standardowa prośba o przedstawienie się i powiedzenie, jaka jest twoja historia, jak się to w ogóle zaczęło, że dzisiaj pracujesz tak naprawdę przy jednym z bardziej znanych takich open source'owych e-commerce'ów, bo Sirius, o którym tutaj wspomniałem, właśnie w kontekście ściągnięć, to jest open source'owe narzędzie, na podstawie którego mogę zbudować albo własny sklep, albo wziąć komponenty i zbudować jakiś mój jakiś projekt, który zahacza jakieś kwestie e-commerce'owe.
Cała historia właściwie zaczyna się z czasów mniej więcej liceów, studiów, gdzie już wiedziałem, że chcę zostać programistą. I jakby dążyłem do tego, gdzieś starałem się rozwinąć. W tym samym czasie pierwszy autor Siliusa już zaczął mieć pewną popularność. Rozwiązanie zaczęło nabierać jakiejś trakcji w społeczności i potrzebował pomocy ludzi, którzy mu pomogą to rozwijać. I tak zaczął szukać w pierwszej kolejności też pośród osób, które zna i jakby tak poznałem Pawła, który jest założycielem Siliusa, który pierwszy wpadł na ten pomysł, który zaczął go rozwijać. I tak 8 lat temu dołączyłem do jego zespołu, żeby też kształcić jako programista, bo to w sumie pierwsza moja praca była. I tak zacząłem pracę od Siliusa, który jest po pierwsze projektem open source'owym, co ma już swoje konsekwencje w tym, jak się projektuje kodzik, który cały jest napisany też z metodologii BDD, Behavior Driven Development, które tutaj było już kiedyś omawiane. Także to też ma pewien narzut tego, w jaki sposób projektujemy ten kod i od tamtej pory pracuję bezpośrednio nad rozwojem programowania open source'owego i starałem się dostarczać coś, co pomaga innym deweloperom dowozić jakąś wartość e-commerce'ową dla klientów, ale też lipki techniczne, które pomagają po prostu rozwijać rzeczy w środowisku PHP-owym i symfonowym.
A to bardzo ciekawego aspektu dotknąłeś, właśnie open source'a. Więc ostatnio byłem na konferencji Kandinsky. Ostatnio, to już ładny kawałek czasu temu było, ale tak wiesz, mentalnie to jest coś, co gdzieś tam sobie w środku przepracowuję. I rozmawiałem tam właśnie z Aleksiejem Zimarefem, który tutaj być może jest znany w kontekście bardziej eventów i event store'a, bo oni pracują właśnie też nad rozwiązaniem takim bazdanowym, generycznym, które jest udostępniane innym zespołom. I była bardzo ciekawa rozmowa właśnie na temat tego, jak tworzyć można takie oprogramowanie, bo kontekst, który wydaje mi się, że istnieje właśnie przy takim oprogramowaniu też właśnie jak Event Store, czy takim oprogramowaniu jak ty opowiadasz, jest taki, że tutaj w kontekście też rzeczy, o których mówimy w podcaście, że nie ma tam tego jednego mitycznego eksperta domenowego, do którego mogę pójść, z którym mogę porozmawiać. No właśnie ten kontekst właśnie w rozmowie z Aleksiejem bardzo mocno tutaj wybrzmiał. Nie? I to jest właśnie jeden z wątków, który chciałbym dzisiaj z tobą tutaj poruszyć. Z jakimi w ogóle wyzwaniami, wiesz, wiąże się rozwijanie narzędzia, które na końcu ma x milionów ściągnięć? To oprogramowanie musi zaadresować potrzeby bardzo różnych osób i bardzo różnych biznesów, które na tym projekcie zostały zbudowane.
Tutaj bym chciał zacząć od pewnej filozofii, którą wyznawaliśmy od początku w Syliusie, że jesteśmy frameworkiem e-commerce'owym i staramy się rozwiązać najbardziej typowe problemy w domyślny sposób i pozostawić te 10-20% tego, czym jest twoja unikalna wartość, czym jest twoja przewaga konkurencyjna tobie, i my jako framework mamy tobie nie wchodzić w żaden sposób w drogę. Więc część rzeczy domyślnie i świadomie porzuciliśmy, które są dostępne w innych platformach e-commerce, jak chociażby CMS. Wychodziliśmy z założenia, że powinniśmy podchodzić do tego w kontekście best of breed. Są bardzo dobre rozwiązania na rynku, które się skupiają na innych rzeczach i my nawet nie będziemy próbować zrobić przewagi nad nimi, ponieważ nie znamy się na tym. Naszą domeną, naszą specjalizacją jest robienie frameworka do e-commerce'u. W związku z czym część rzeczy świadomie unikaliśmy, nie chcieliśmy ich wdrażać. I to prowadzi do sytuacji, w której jak pracowaliśmy z innymi deweloperami, czy w ramach szkoleń, czy po prostu w ramach spotkania, za każdym razem usłyszałem od nich, że no Sylius jest świetny, ale brakuje mu tej funkcjonalności. Dlaczego tego nie zrobicie? Przecież to jest podstawa e-commerce'a. Przy czym to zawsze była inna funkcjonalność. Każdy miał inne pojęcie o tym, co jest korem e-commerce'a, ponieważ pracuję w trochę innym środowisku. Mimo że sklepy są takie same, to zupełnie inaczej działa sklep B2B, B2C, marketplace, mimo to, że to wszystko są e-commerce'y. A nawet w obrębie jednego B2C, jeżeli sprzedajemy śrubki, albo jedzenie, albo ciuchy, bądź elektronikę, to jednak znowu zaczynamy rozdzielać to, jak powinny niektóre rzeczy być procesowane. Bo w jednym przypadku potrzebujemy wiedzieć dokładnie, jaki numer seryjny został sprzedany na odpowiednim poziomie abstrakcji, a w drugim potrzebujemy wiedzieć, czy jedzenie, które sprzedaliśmy, jaki ma numer seryjny, bo może będzie, musimy kogoś poinformować, zwłaszcza jeżeli są jakieś produkty, które są, musimy śledzić, kto jakie dostarczył. A w przypadku śrubek, no to chodzi nam tylko o ilość albo kilogramy. Więc każda z tych rzeczy niesie ze sobą inne konsekwencje i bardzo dużo programistów ma trochę inną perspektywę, co jest niezbędne i absolutnie kluczowe do tego, żeby coś nazwać e-commerce'em.
No właśnie, bo to jest ten aspekt, od tego wyszedłem, nie? Że tutaj są tak różne potrzeby, że w jakiś sposób w ogóle trzeba je, no tutaj w cudzysłowie, teraz macham rękami w powietrzu, nie, uśrednić, żeby to oprogramowanie faktycznie dało się, powiedzmy, wdrożyć, skustomizować. No a powiedzmy z takiej mojej też takiej perspektywy technicznej, no to jestem zainteresowany, wiesz, jakich też wzorców technicznych mogę użyć, żeby to rozwiązanie dało się w ogóle skustomizować, nie? Bo to już widzę, że napisanie tego IFA, czy tej instrukcji, czy podjęcie takiej decyzji modelarskiej może być niewystarczające, bo ktoś ma zupełnie inny use case, nie? Bo dla kogoś, tak jak powiedziałeś, są ważne te numery seryjne, a dla kogoś nie, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu kilogramy. Jedziemy z tymi numerami seryjnymi na po prostu na kilogramy.
To jest jedna z rzeczy, które jak się nie zastanowiliśmy, albo jak podejmujemy decyzję, bo przez to, że Sylius jest też utrzymywany przez lata, po 80 latach widzisz, jak system zareagował na zmiany w czasie oraz masz dużo większą ilość osób, które użyły, no bo zaczynaliśmy, kiedy sklepów były setki, być może, wtedy, kiedy ja dołączyłem, sklepów było setki, teraz są to dziesiątki tysięcy, być może więcej, które są na Syliusie, co całkowicie zmienia też dostęp do informacji. I niektóre decyzje, które już podjęliśmy wtedy właśnie przez to, że mieliśmy ograniczone nawet perspektywy, mieliśmy za mało ekspertów domenowych, teraz są, okazuje się, niewystarczające. Na szczęście elastyczność, którą wierzyliśmy, trochę nam pomaga i jesteśmy w stanie to dostosować, natomiast domyślna implementacja niesie ze sobą pewne koszty. Właśnie, bo zrobiliśmy ją za mało frameworkowo, za mało generycznie w niektórych przypadkach, tylko była pod jeden konkretny use case, co teraz do tej pory z nami jest.
A to jeżeli mógłbyś tak uchylić rąbka tajemnicy właśnie przy rozwoju takiego produktu, w jaki sposób pozyskujecie tą wiedzę? Bo tak jak tutaj zwykle ktoś mógł odnieść wrażenie ze wcześniejszych rozmów w podcaście, no to musimy się przewarsztatować lub posłuchać, powiedzmy, tego eksperta domenowego lub ekspertów domenowych. To są zazwyczaj konkretne osoby. No dobra, czasem ekspertem domenowym jest sniffer sieciowy, bo to po prostu to jest tylko i wyłącznie prawda, ale powiedzmy tylko takie fakty, a nie to, na czym to zostało zbudowane. A u was tego eksperta nie ma. Nie mogę pójść prawdopodobnie do jednej firmy, zapytać jednej osoby, bo zbuduję rozwiązanie uszyte na miarę pod tego klienta, ale te pozostałe tysiące właściwie osób, no być może nie będą usatysfakcjonowane tym właśnie produktem.
Przez lata to też ewoluowało, bo bardzo dużo kodu, który mamy, zwłaszcza tego najstarszego teraz, który możemy uznać, było projektowane przez ludzi, którzy po prostu mieli jakąś swoją wiedzę domenową i jakby mieli pełnię władzy nad tym, czyli jakby zdawaliśmy się na ekspercką wiedzę programistów, którzy wdrażali konkretne rozwiązanie. Dalej pozostawało inspiracja też innymi frameworkami. To też coś, co robiliśmy. Wczesne wersje Siliusa były mocno zainspirowane Spring, który jest rozwiązaniem rubiowym. Natomiast na ramach naszej pracy też czasami patrzymy na to, co robi konkurencja, żeby wiedzieć, w jaki sposób rozwiązują niektóre kwestie, jak Shopper czy Magento. Natomiast moglibyśmy niestety teraz bezpośrednio zahaczyć kwestii utrzymania projektów open source'owych w kontekście ich monetyzacji. Natomiast też pracowaliśmy z klientami, którzy chcieli w miarę konkretne rozwiązania, które było dla nas bazą tego, co wymagają, w jaki sposób oni na pewno będą tego używać, więc to też nam pomagało wiedzieć, ok, czy na pewno mamy taki use case, w ten sposób na pewno to musimy sprawić, żeby to było możliwe, żeby działało. Czyli już mamy eksperta domenowego i jeden konkretny przypadek, natomiast my musimy wtedy się cofnąć, zastanowić się, ok, jakie jest domyślne zachowanie, które my byśmy chcieli i następnie jakie są wektory zmian, które możemy im zapewnić, żeby nasze rozwiązanie było w łatwy sposób dostosowalne do ich przypadków, natomiast też dostosowalne do innych możliwych implementacji albo innych możliwych użyć i wtedy kontaktowaliśmy się z innymi firmami, które z nami współpracowały, ale także dużo dyskusji staraliśmy się prowadzić na GitHubie, czy złapać wiedzę od innych osób, zwłaszcza mocno zaangażowanych w projekt, żeby jak najszerzej móc też spojrzeć na problem.
Czyli takie rozwijanie tego oprogramowania pod kątem bardzo silnego driveru elastyczności. Bo to się tak ujawnia z tego, co opowiadasz.
To prawda. Zawsze od bardzo dawna dla nas ta elastyczność i to, że sam framework ma nie wchodzić ci w drogę, ma rozwiązywać twój problem, ale nie bić tobie kulą u nogi, był dla nas istotny. I pamiętam, że Łukasz Szydło miał kiedyś prezentację, w której wspominał o tym, że jak projektujesz swój kod, to czasami trzeba się zastanowić nad wektorem zmiany. Czy na pewno potrzebujesz wszystkich wzorców, czy na pewno potrzebujesz odpowiednio ciężkiej architektury, jeżeli być może twoim rozwiązaniem jest dorzucenie innej komendy albo innego wkładu do systemu, albo po prostu być może rozwiniesz swój system poprzez dodanie ifa w którejś klasie. Kiedy rozwijasz projekt open source'owy, często nie masz takiej możliwości, ponieważ mój kod ląduje w vendorze innych programistów. To jest miejsce, do którego nie masz dostępu, nie powinieneś go zmieniać, nie możesz go dotykać. Nie wracamy do czasów, w których możesz sobie na serwerze dorzucić ifa gdzieś tam.
Oj, to kto był w tym cyrku, to się teraz nie śmieje.
Natomiast to niesie za sobą bardzo duże implikacje, ponieważ muszę myśleć o tym, jak projektujemy Siliusa, czy w ogóle projekty open source'owe, gdzie następują chociażby side effecty, bo jeżeli wyślę maila i nie dam możliwości rozszerzania albo zmiany tej wiadomości, która jest, to duża część flow musi być cała nadpisana. Nie ma możliwości, żeby użytkownik końcowy sobie po prostu wrzucił if albo dorzucił informację. Musimy tak zaprojektować system, żeby była możliwość podmiany serwisu. Musimy się zastanowić, które funkcje muszą być pure, bo funkcje pure można sobie bardzo ładnie udekorować i w jaki sposób na nie wpłynąć. W momencie, w którym w środku tej funkcji będzie transakcja, będzie jakiś side effect, to już zamyka nam możliwość wpłynięcia na rezultat. Więc ta minimalizacja side effectów, to marginalizacja niektórych rzeczy, żeby była jak najwęższa, jest bardzo kluczowa, bo właśnie musimy zapewnić rozszerzalność, musimy zapewnić to, żeby można było coś udekorować, dodać coś do strategii, zmienić kolejność wykonywania niektórych operacji, ponieważ przy tej skali zawsze się znajdzie ktoś, kto znajdzie u ciebie takiego ifa, w którym akurat ten jeden if jest potrzebny do zmiany. Jeżeli kod jest źle zaprojektowany, to wychodzi na to, że ktoś potrzebuje nadpisać 8 klas, żeby dostać się do jednego miejsca. A to nie jest coś, co kiedy jesteś użytkownikiem, co chcesz zobaczyć.
Ja muszę tworzyć kod, który jest z natury i swojego designu ma być rozszerzalny przez osoby i w sposób, który być może ja nie do końca jeszcze wiem, jak będzie wykorzystany. Ja tylko chyba muszę dać takie punkty integracyjne, które ktoś się może gdzieś tam podpiąć z własną logiką. Na jakie sposoby, Łukasz, możemy w ogóle kod rozszerzać? Bo wiesz, ja tak przebiegam sobie teraz jakieś tam historyczne narzędzia, z którymi dawno temu miałem gdzieś tam kontakt. No jedną z takich metod to były takie, powiedzmy, extension pointy. Ja mam możliwość dodania do wywołania jakiejś metody, zarejestrowania sobie jakiegoś, powiem, w cudzysłowie, hooka i w momencie, kiedy ten kod biznesowy osiąga dany moment, no to przeglądamy kolekcję zarejestrowanych hooków i tak naprawdę je wywołujemy. To nie jest jedyny sposób, bo jednocześnie ja tak bardzo agresywnie wchodzę w ten kodzik.
Znowu wszystko zależy od kontekstu. Cały Siliusz jest zbudowany na innym frameworku, Symfony, który ma bardzo mocne dependency injection, bardzo dobrze działające dependency injection, mocno inspirowane Springiem, co pozwala na pierwszą warstwę, pierwszą możliwość wpływania na to, jak Siliusz się zachowuje. Tutaj jakby sam framework, który zbudowaliśmy, pozwala nam podmieniać implementację, dlatego istotne jest dla nas, żeby klasy były bardzo małe. Tutaj mógłbym na chwilę nawet nawiązać do twojej rozmowy a propos Cupidu, gdzie jak jej słuchałem, to miałem wrażenie, że właśnie w takich projektach open source'owych, gdzie ta rozszerzalność jest kluczowa, to użycie Solida jest jeszcze bardziej widoczne, bo dopiero wtedy, jak masz klasy, które mają jedną odpowiedzialność, które są otwarte na rozbudowę, ale zamknięte na rozszerzalność, to jest dokładnie to, jak muszę projektować często swój kod, bo potrzebuję mieć możliwość, żeby coś można było udekorować, zmienić albo przez konstruktor zarządzić tym, jakie rzeczy są wstrzyknięte, przez to, że na pewno ktoś się trafi, kto musi to zrobić. Serwisy muszą być małe, bo częstym błędem jest to, że mamy na przykład 10 metod w interfejsie z powodu tego, że to jest repozytorium. Jeżeli potrzebujesz napisać to repozytorium i zdarzać się wrzucić wyjątek unsupported method, ponieważ nie jest dobra w twojej domenie, to znaczy, że gdzieś popełniliśmy błąd w kontekście interface segregation principle.
No tak, bo narzucam na kogoś obowiązek implementacji metody, czy też zachowania, które jest mu niepotrzebne.
Więc to na pewno, ta podmienialność kodu i to zastanowienie się właśnie z perspektywy solid na kod jest bardzo istotne, ale to nie jest jedyna opcja. Drugą opcją są też rzeczy wspierane przez framework, które na początku były jedną z metod, które mamy do rozszerzalności, są eventy, tylko nie eventy takie domenowe, tylko koncept bezpośrednio eventów frameworkowych, które pozwalają ci opakować jakiś kodzik, jakąś encję, jakąś strukturę danych w klasę, wyrzucić ją w system i ktoś może zacząć na to nasłuchiwać, co nie jest w ogóle powiązane z transakcją bazodanową, tylko możemy wpłynąć na ten kod. I rejestrując pod odpowiednim kluczem możemy zmienić ten kod. No ale to też ucina trochę klarowność albo kolejność, w jakiej wykonujemy, ponieważ już musimy szukać po całym systemie, gdzie on zostanie wykonany, więc za koszt tego, że jest ciężej niektóre rzeczy znaleźć i zorientować się, które rzeczy zostały konkretnie wykonane, dajemy też następną możliwość rozszerzalności. Troszeczkę zakręcając, no to znowu pewne wzorce projektowe nam bardzo pomagają. Znowu wracam do jakichś strategii czy kompozytów, które otrzymują listę innych serwisów, które zostaną wywołane. To też daje następny poziom rozszerzalności dla użytkowników końcowych, bo my zawsze też myśleliśmy o tym, że musimy zaimplementować domyślne, dostatecznie dobre rozwiązanie, ale musi być możliwość wprowadzenia własnej strategii. Tutaj mogę przytoczyć, że zarządzanie zwrotami albo właściwie refundami właśnie ze sklepu. Nasza domyślna implementacja brała pod uwagę tylko, że na konkretny produkt możesz dostać zwrot, ale pojawił się case, że trzeba było zrobić zwroty na jakby całe zamówienie. Coś, czego nie wspieraliśmy tak domyślnie, bo musieliśmy śledzić to per unit, ale u klienta okazało się, że jest to inaczej, więc pewne strategie wewnątrz tego, jak je procesujemy, ponieważ to wpływa na to, jak cofamy promocje, jak możemy rozliczyć podatki, czy to jest per konkretny unit, czy to jest całość, wpływa na to, jak się zachowuje system. Idąc dalej, mamy też koncept tego, że możemy wpływać na system poprzez zmianę reguł biznesowych. I tutaj chciałem nawiązać do maszyn stanów, których bardzo mocno używamy. Bo w dużej ilości systemów, które są core'owe, chcemy, żeby wszystkie niezmienniki, wszystkie reguły biznesowe były zawarte w jednej klasie, żeby można było je śledzić i chronić. W systemie takim open source'owym jak Silius, nam zależy na tym, żeby te reguły były trochę wyciągnięte na zewnątrz, były trzymane w pewnych plikach konfiguracyjnych, ponieważ pliki konfiguracyjne można nadpisać albo dostosować. W związku z czym mogę dorzucić jakiś stan średni, który mam na swojej encji. Powiedzmy, mamy przemieniony przez wszystkie przypadki model zamówienia, który
czyli
jest
słynna encja order.
Tak. Który może być koszykiem, jest zamówieniem, zamówienie może być potem anulowane, ale być może są jeszcze stany pośrednie dla danego klienta. To samo może się tyczyć dostaw czy płatności. I w momencie, w którym zamknęlibyśmy te wszystkie rzeczy w ramach jednej klasy, no to już zmiana czegoś takiego oznacza nadpisanie całego modelu. I być może można prawdopodobnie to tak zamodelować, żeby ciągle było to bardzo łatwo rozszerzalne, ale jest to bardzo ciężkie. Nam było prościej po prostu wyciągnąć tą konfigurację, możliwość zarządzania stanem poza samą klasę, co domyślnie można by nawet uznać za antypattern. Tylko wiemy, dlaczego to użyliśmy. Chcemy dać tą możliwość konfiguracji użytkownikom końcowym, ponieważ w takiej maszynie stanów nie tylko ustalamy, jakie są stany, nie tylko ustalamy, jakie są przejścia, jakie są reguły biznesowe, kiedy te przejścia są dostępne, ale także w pewien sposób bronimy niezmienniki odpowiednimi serwisami, czy wpływamy na stan całości systemu, ponieważ przejście z jednego stanu na drugi w takiej maszynie stanów mogę wpiąć się z callbackiem i mogę wywołać konkretny serwis. Także w Siliusie bezpośrednio w momencie, w którym składamy zamówienie, zwykle mówić, że pół systemu wstaje i nadaje odpowiednie stany nie tylko encją, ale też przypisuje numer zamówienia, przypisuje token, który będzie używany do autoryzacji, ustawia odpowiednie stany na płatności, dostawie i redukuję stany magazynowe w odpowiedniej kolejności, co wszystko musi się zadziać, ale żeby nie robić tego w ramach jednej klasy, tylko mieć pewną kontrolę nad tym, wyciągnęliśmy to na zewnątrz, co pozwala użytkownikom końcowym mieć łatwy wpływ na to, w jaki sposób cały system się zachowuje.
No to jest strasznie ciekawy wątek tutaj, Łukasz, poruszasz, bo ktoś, kto słuchał uważnie wcześniejszych odcinków, podejrzewam, że mógł mieć właśnie to, co powiedziałeś, nie? Halo, halo. Przecież zazwyczaj to właśnie te wszystkie reguły chcieliśmy osadzać w jednym miejscu, żeby je chronić, a ty opowiadasz, Łukasz, o tym, żeby robić wręcz odwrotnie, nie? Czyli wyrywamy to na zewnątrz, zachowamy pewną logikę taką, wydaje się dosyć istotną z punktu biznesowego, w jakichś plikach konfiguracyjnych, udostępniamy ją w jakichś serwisach, żeby można ją było zmieniać. Te dwa światy mi się delikatnie nie spinają. Ja podejrzewam, że to jest jeszcze jeden powód, o którym nie mówisz, a tym powodem jest prawdopodobnie też znajomość tych wzorców wśród tych milionów użytkowników, którzy będą tego kodu używali.
Absolutnie, bo znowu dostarczanie produktów e-commerce, w ogóle praca nad open source'em jest o tyle kluczowa, że bardzo dużą konsekwencją tej pracy jest edukacja, a przynajmniej patrzenie na to, jak twój produkt będzie używany. Jeżeli, tak jak wspomniałeś, wprowadzić jakiś wzorzec, który nie jest znany danej społeczności, to twój produkt albo nie będzie miał adopcji w ogóle, ponieważ ludzie się od niego odbiją, albo użyją go źle, co poniesie ze sobą inne konsekwencje, chociażby słaby performance, aplikacje będą zblokowane, być może jakieś problemy security, albo po prostu tak naprawdę twoje decyzje wpłyną na to, jak działa biznes zewnętrzny, do którego oczywiście, skoro to open source, to nikt się nie zapłacił, ale nikt z nas nie chce psuć innym aplikacji, więc edukacja, użycie odpowiednich wzorców, które są dostępne i zrozumiałe przez programistów, jest też kluczowe, żeby trochę dobrać narzędzia, które możesz użyć, a jeżeli używasz narzędzi, które nie są popularne, to zadbać też o to, żeby użytkownicy twojej lipki wiedzieli, jak jej używać, bo co z tego, że wpadłeś na świetny pomysł i wiesz, jak tego użyć, jeżeli się z nikim nie podzieliłeś, w związku z tym ludzie nie używają tego młotka w sposób odpowiedni, trzymają go za główkę zamiast za rączkę.
A zdarzyliście się z tym problemem?
Niejednokrotnie. Chociażby koncept, który raczej też mało kogo dotyka, czyli wprowadziliśmy komendy do systemu, które pozwalają ułatwić sposób, w jaki procesujemy niektóre bardziej skomplikowane logiki biznesowe. I same komendy w taki bardzo prostym sposobie, już odcinając się od CQRS-a. Chodzi o to, że po prostu wejściem do systemu jest jakieś DTO, które zawiera pola i w związku z tym, w jaki sposób reaguje. Mamy handler, który na bazie tej komendy i danych może sobie to jakoś przeprocesować. Coś, co raczej mało kogo obchodzi, jest to, że czy ta klasa powinna być finalna, czy handler powinien być finalny. Z perspektywy osoby, która utrzymuje open source'a, finalizacja klas jest bardzo ważna i użyteczna. Po pierwsze mówimy o tym, że dobry kod powinien być, powinniśmy dbać o kompozycję nad dziedziczeniem, że to jest lepszy sposób rozszerzalności, natomiast to też niesie pewne konsekwencje w kontekście backward compatibility, czyli jeżeli mam klasę finalną, jestem w stanie dorzucić do niej interfejs, jestem w stanie dorzucić do niej metodę bez łamania kontraktów, ponieważ nikt nie mógł jej rozszerzyć, także nie ma problemu, że komuś coś popsuje. I samo, tu może za chwilę do tego wrócimy, ale samo utrzymanie kodu, który jest wstecz kompatybilny, jest następną rzeczą, która nie jest czymś, co się większość programistów musi w ogóle martwić. Natomiast właśnie finalność tych klas. I teraz, jeżeli mamy handler, który wykonuje pewną logikę biznesową, to musimy zadbać o takie rzeczy, jak chociażby, czy wewnątrz tego handlera będzie zamknięcie transakcji bazodanowej, o czym mówiłem, czy to jest rozszerzalne, czy możemy to wyciągnąć do jakiegoś middleware'a, który będzie wrapował ten handler, co pozwoli nam jednak udekorować handler i w pewien sposób wpłynąć na kod, który procesujemy, a także co z tą komendą, czy komenda powinna być finalna. Domyślnie nasze DTOS-y powinny być niemutowalne, powinny być raz stworzone i niezmienialne, bo takie rzeczy najprościej się utrzymuje i też śledzi się zmiany w systemie. Natomiast tutaj w naszym przypadku lepiej zostawić pewną rozszerzalność tego handlera. Dlaczego? Ponieważ jeżeli rozszerzę sobie komendę, dorzucę jedno pole, które będzie potrzebne do poprawnego procesowania w handlerze, jeżeli ta klasa będzie, akurat w tym konkretnym przypadku, ta klasa będzie dziedziczyła, ciągle mogę reużyć handler, który miałem w systemie i tylko nadpisać przed czy po w ramach dekoratora logikę, która tam jest. Jeżeli komenda już jest sfinalizowana, to albo muszę nadpisać cały handler, co znowu jakby obniża developer experience samej platformy, no bo muszę mieć własną komendę, potem mieć handler, który albo zduplikuje całą logikę, którą tam miałem, albo po drodze jeszcze będę tworzył ponownie komendę dodatkową, która będzie tylko przepuszczana przez handler, co zmniejsza trochę właśnie developer experience. Więc samo to, czy użyć słowa finalnego, czy nie, jest już pewną decyzją, która niesie ze sobą konsekwencje, bo z jednej strony ogranicza rozszerzalność, ale jest to ograniczenie, w której w 99% chcemy. Tylko też trzeba pamiętać o tym, kiedy nie chcemy. Jeżeli tego nie chcemy, to warto zakomunikować całej społeczności, że w tym momencie lepiej tego nie róbcie, bo w taki sposób chcemy zapewnić wam rozszerzalność. A jeżeli tego nie powiemy, a nie powiedzieliśmy, do tego dążę, to skończymy na tym, że jednak pluginy czy rzeczy, które są budowane nad, są rozszerzalne w inny sposób i powodują pewien dryf. Developer experience, czyli masz platformę, która jest rozszerzalna w jeden sposób i potem masz pluginy, które powinny być spójne z całym systemem, żeby zmniejszyć ładunek kognitywny, jak się z nim pracuje, ale one są znowu zmienialne w inny sposób, ponieważ ktoś podjął inne decyzje. I ta spójność wydaje mi się też jest kluczowa. To znowu wracamy do tej edukacji, do tego, że rzeczy oraz sposób działania powinny być dobrze opisane. W związku z tym cały ekosystem, nad którym często nie masz kontroli, bo to są inne firmy, inni programiści, czasami pracujący w innych krajach, prawdopodobnie znający inne języki. Bardzo dużo użytkowników Siliusa jest z Francji, którzy nie do końca dobrze się czują w komunikacji po angielsku, więc nawet czasami nie masz kontaktu z tymi ludźmi, a oni i tak używają twojego narzędzia i tak w pewien sposób zapewniają w ekosystemie następne narzędzia nabudowane nad tym, co sam zbudowałeś.
No, te narzędzia bazują na kodzie, który udostępniacie, więc ten aspekt właśnie tej wstecznej kompatybilności tutaj, no, wydaje się dosyć ważny. Też w kontekście tego, że nie mogę wprowadzić modyfikacji, nawet taką, która by wynikała, powiedzmy, z designu, ponieważ być może właśnie wpłynąłbym na klientów, którzy tego kodu używają. Ale to tak wspomniałeś jeden wątek, który mi tak siedzi już od kilkunastu minut. Ten order to czasami jest koszykiem, czasami zamówieniem, czasami jest czymś innym. Z punktu widzenia, powiedzmy, takiego strategicznego domain-driven design, to tutaj będę miał te metamorfozy, będę miał te przejścia, ten koszyk będzie stawał się zamówieniem, po kolejnych rzeczach będzie się stawał być może jakimś tam poleceniem załadunku na magazynie. Tak się zastanawiam teraz, czy wprowadzanie takich podziałów, takich stricte domenowych, które znowu być może będą niedopasowane do jakby wszystkich przypadków, ma sens i czego, czy nie skończymy raczej, wiesz, z klasą order, która właśnie ma ten taki element konfigurowalności, o którym wspomniałeś wcześniej.
Sam Silius w tym momencie jest zaprojektowany tak, że jest to zestaw 70-80 bibliotek, które razem dostarczają pełen system e-commerce'owy. Był to sposób podziału, jaki uznaliśmy za najlepszy, który cała społeczność Siliusowa uznała za najlepszy 8-10 lat temu, więc ciągle ponosimy konsekwencje tamtych decyzji. Część decyzji była bardzo dobra, część była średnia, ale to znowu fajnie, że mamy też możliwość zwalidowania tych rzeczy w czasie, zobaczyć, jak one się rozwijały, jak się zmieniło podejście programistów. I a propos tego, co mówisz. Z jednej strony rzucenie tego w jedną klasę, tak jak mamy klasę korową i wyciągnięcie tego na zewnątrz, ma bardzo duże zalety, bo sprawia, że jest dużo prościej tego użyć, dużo prościej jest to rozszerzyć, dużo prościej jest to opisać, ponieważ jest to kod, który jest strukturą w przypadku zamówienia. Jest to głównie struktura danych, którą sobie mutujemy przez serwisy, co jest czymś, z czym jest, czym są obeznani większość deweloperów na świecie. Ma to swoje niebagatelne korzyści w kontekście takiego softu, który jest domeną supportową, która ma ci nie przeszkadzać. Więc w naszym przypadku CRUDy, czy nawet ENCI anemiczne, które są znowu antypaternem domyślnie, mogą mieć swoją zaletę, ponieważ przecinając wszystkie warstwy, jakie mamy w systemie, pozwalają bardzo łatwo dorzucić nową wartość. Konsekwencją tego natomiast jest to, że bardzo łatwo jest popaść w klasy bogów, god klasy, które zabierają wszystkie informacje, jakby dotykają całego systemu, w związku z czym w pewnym momencie może być ciężko rozszerzać system. Na samym początku wspomniałem o tym, ile bibliotek jest w Siliusie, ponieważ staraliśmy się w pewien sposób podzielić konkretne aspekty Siliusa, żeby były też reużywalne osobno, no i przede wszystkim, żeby spróbować rozwiązać problem tych klas bogów. Więc mamy zamówienie, mamy dostawę, mamy użytkowników, mamy customerów, czyli właśnie customerów i shop userów. Obaj są trochę użytkownikami sklepu, ale w innym kontekście. Jedna osoba może się zalogować, druga nie. Mamy od użytkowników administracyjnych, reviewy właściwie, opinie na temat produktów, opcje, warianty i tak dalej. I zdarzyło nam się podzielić system nawet zbyt granularnie. Idea była taka, żebyś mógł sobie użyć tych konkretnych klocków i zbudować sobie własny sklep. Natomiast z perspektywy czasu i decyzji, które teraz bym prawdopodobnie zmienił, jest to, że zabrakło wtedy dobrego podziału domenowego mimo wszystko, żeby te całe pakiety były łatwo używalne, ponieważ w naszym systemie jest tak, że masz te 40 bibliotek, które są tylko połączone ze sobą w korze, czyli masz trochę tak, że albo używasz bardzo małej części, albo całości systemu i nie masz możliwości, nie masz łatwej możliwości użycia tylko części sklepu, tylko na przykład zamówienia, tylko na przykład systemu do magazynowego, tylko dostaw, tylko musisz sobie z tych klocków sam to zbudować i powiązać, co jeszcze przy braku dokumentacji jest średnio użyteczne, a jednocześnie nam zwiększa koszt utrzymania systemu, bo to jest 70 paczek, które musimy, co prawda w monorepo, ale utrzymać każdą, otestować osobno, zapewnić to, że one nie mają nie wprost zależności, czyli że jak je zainstalujesz, to na pewno będzie działać, bo to też nie jest aż tak trywialne w systemie, który jest monorepo, czyli wszystkie klasy, autoloader, do wszystkiego ma niby dostęp, ale musimy zapewnić, że ta paczka działa całkowicie w separacji od innych.
Chociaż wiesz, ten podział, który tutaj przedstawiłeś, nie? Czyli dostawy, zamówienia, ten podział właśnie patrzenia na użytkownika tego sklepu, no to właśnie wydawał się tak, wiesz, na pierwszy rzut ucha, jeżeli tak mogę powiedzieć, właśnie wynikający z takiego przeanalizowania takiego subdomenowego.
Ponieważ poszliśmy trochę za daleko i niektóre rzeczy nie zapewniły dobrej abstrakcji albo dobrych bandyt kontekstów, w sensie nasze granice pomiędzy kontekstami po prostu są czasami za bardzo zamazane. Mówię tu w tym momencie, że samo zamówienie nie ma informacji o produkcie, co można by uznać za bardzo dobrą decyzję, ponieważ produkt jest osobną domeną, właściwie mógłbym uznać, że cały katalog produktów mógł być osobną domeną. On ma swoje problemy, wyszukiwanie, odpowiednie trzymanie cen, żebyśmy mogli to przedstawić, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy pójść na ceny, które są per użytkownik, zwłaszcza istotne w kontekście B2B. Tam jest olbrzymia pula problemów, które możemy rozwiązać w samym katalogu produktów. Więc sama domena zamówień też ma swoje problemy. Being, becoming, behaving a propos zamówienia, czyli to, że mamy koszyk, który ma zupełnie inne funkcjonalności, które jak staje się w jakikolwiek sposób zamówieniem, już nie możemy dodać i usunąć bez żadnych konsekwencji. Czasami w niektórych sklepach jest możliwość dorzucenia czegoś do zamówienia. Znowu.
W niektórych w ogóle można usuwać. Nawet właśnie po złożeniu, co pokazuje właśnie tą unikalność właśnie per biznes.
Właśnie zmienia się zachowanie, przede wszystkim zmieniają się konsekwencje tego, jakie mamy, co się stanie, bo jeżeli coś takiego wykonamy, prawdopodobnie jest jakaś faktura albo rachunek, musimy go skompensować, wystawić fakturę korygującą prawdopodobnie, co w ogóle nie ma miejsca w momencie, w którym mówimy o koszyku. Zachowania, które właśnie możemy zrobić w obrębie danego obiektu, w obrębie danej funkcjonalności się zmieniają, w tym jak zmienia się cykl życia konkretnej obiektu, bo nie chcę mówić tylko Ency, bo to nie tylko Ency, ale jakby cały zbiór rzeczy, które wpływają na zachowanie. No jak już anulujemy zamówienie albo je refundujemy, to też mamy trochę inne konsekwencje, bo część rzeczy, no, albo faktura korygująca, albo nie dostarczamy w ogóle produktu. Jeżeli anulujemy zamówienie przed wysłaniem, jest trochę inaczej niż jak chcemy, czy w ogóle możemy anulować zamówienie po wysłaniu. Będziemy zawracać kuriera, będziemy krzyczeć Marek, zawróć jednak anulowane. Więc to wszystko niesie konsekwencje. Te domeny u nas były podzielone zbyt granularnie, a jednocześnie nie zapewniliśmy dobrej warstwy abstrakcji i łączenia pomiędzy nimi, więc o ile same komponenty niżej są od siebie niezależne, o tyle nie ma żadnej warstwy, która by pomogła je synchronizować. I tutaj konsekwencja naszego projektu jest taka, że sam zamówienie nie wie nic o produkcie w kontekście, jeżeli masz tam pakiet, zamówienie i pakiet produktu, one nie wiedzą nic o sobie, natomiast w korze już są ze sobą skaplowane. I to niesie ze sobą konsekwencje. Już na szczęście od dawna snapshotujemy informacje o produkcie, ale właśnie, na początku nawet nie było tych snapshotów, w związku z tym to też nie może tak być, że po czasie, jeżeli zmienisz nazwę produktu, to zmienia się na fakturach wstecz albo po prostu na podsumowaniu zamówień, co było konsekwencją błędnych projektów, no ale wtedy jeszcze właśnie nie wyłapaliśmy wszystkich błędów. Każdy, no, co będę tłumaczył, niektórych rzeczy się po prostu nie przewidziało, nie mieliśmy wiedzy o tym, więc złe odseparowanie domen od siebie niesie za sobą też konsekwencje, z którymi my musimy się czasami po prostu borykać, bo z jednej strony zrobiliśmy to zbyt granularnie, a z drugiej strony nie zapewniliśmy dobrej warstwy integracji pomiędzy kontekstami w systemie.
A jak to dzisiaj wygląda?
Część rzeczy jest z nami do tej pory i jak wspomniałem o tych pakietach, to ciągle niestety tak wygląda i trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji tej decyzji. Cały system był zaprojektowany też w tą stronę, troszeczkę z myślą o sprzedaży B2C typu sklepy modowe czy sprzedaż konkretnych elementów i system był zaprojektowany w ten sposób, żebyśmy byli w stanie śledzić wszystkie rzeczy, które się dzieją a propos zamówienia. W tym kontekście mam na myśli, że system potrafi wiedzieć dokładnie, który obiekt został jak przeceniony. Mam tu na myśli taki przykład, że mamy 10 zł zniżki i mamy 3 obiekty w koszyku, to one nie mają równej zniżki. To nie jest tak, że mamy 10 zniżki, tylko mamy 3,33, 3,33 i 3,34. W związku z czym ten grosz jest istotny i śledzimy to do tego stopnia. Więc co dla niektórych systemów może być bardzo w porządku? W momencie, w którym sprzedajemy 100 tysięcy obiektów i śledzimy niektóre przeceny co do grosza na konkretnych obiektach, ma to dość duże konsekwencje performance'owe, no bo musielibyśmy teoretycznie 10 tysięcy obiektów wrzucić do bazy danych. Więc no, na szczęście system pozwala na dostosowanie się do tego, żebyśmy to zmienili, natomiast to jest domyślne zachowanie, więc tutaj następna rzecz, jakie niesie ze sobą te konsekwencje, które były, no tak, decyzjami sprzed lat i które próbujemy teraz ewoluować, żeby system był bardziej elastyczny albo po prostu no, nauczeni doświadczeniem, chociażby czy wiedzą, którą zdobyliśmy przez lata, jak chociażby książka o archetypach, które żałuję bardzo, że nikt mi nie pokazał 8 lat temu, żebym wiedział, jakie są różnice między zamówieniami, a nie tylko patrzył przez pryzmat i przez jeden koncept. Właśnie, eksperci domenowi, to teraz do mnie dotarło, że następni eksperci domenowi dla nas to są książki i książki o archetypach, o rzeczach, które już przez lata były zdobyte, przez lata były rozkminione, że tak sobie pozwolę powiedzieć, i tam też szukać wiedzy o tym, jakie sposoby można, systemy mogą pracować, ponieważ znowu mamy perspektywę, ale zazwyczaj nie dotknęliśmy na przykład jednej domeny, po prostu nigdy do nas nie trafiła i nie mamy na to spojrzenia. Książka, jak chociażby ta o archetypach, o której wspomniałem, pomaga otworzyć oczy na to, jak system może działać, jakie warstwy abstrakcji być może warto rozważyć, no bo przed nami ludzie jednak budowali sklepy, właściwie prowadzili handel przez tysiące lat, więc dużo rzeczy jest już znane, tylko trzeba do tej wiedzy czasami też dotrzeć.
Właśnie, wtedy być może tak się człowiek zanurzy w te detale, bo to bardzo mi się podoba, jak zmieniłeś to określenie, że prowadzili sklepy, prowadzili handel, to ten koszyk jest tylko jednym ze sposobów, jak ja mogę mieć zamówienie w moim systemie, bo ktoś być może złożył zamówienie cykliczne, które teraz będzie owocowało tym, że będę miał co miesiąc, załóżmy, jakieś tam produkty do dostarczenia. Ale zwracam moją uwagę, Łukasz, bardzo mocno to, jak podnosisz ten aspekt właśnie tej elastyczności. I tak sobie próbuję z mojej perspektywy popatrzeć, okej, budujemy software, który ma działać na całym świecie, na przykład w Unii Europejskiej, na przykład gdzieś tam, powiedzmy, w Ameryce Południowej, w Ameryce Północnej, tylko że w Europie ostatnio na przykład była dyrektywa Omnibus, która wpływa, ale tylko na ten kawałek softu, ale moje oprogramowanie musi działać tak naprawdę na całym świecie, a tamta dyrektywa nie działa. A ja muszę zabrotować obydwa przypadki.
To, o czym wspominasz, jest rozwiązane chociażby tym, że sam Sirius może być rozszerzalny, więc jest to taka jedna z tych funkcjonalności, która nie jest dostępna też w korze, bo nie była przygotowana przez lata, tylko został teraz stworzony po prostu plugin, który może być zintegrowany ze sklepem, w związku z czym jeżeli korzystasz ze sklepu w Europie, masz dodatkowy plugin, który sobie doinstalowujesz, który mógłby działać nad twoim systemem. Tylko to rodzi następną całą pulę problemów, ponieważ mówimy tu w związku z pewnymi decyzjami architektonicznymi, które podjęliśmy, chociażby potrzebę wielodziedziczenia w takim bardzo abstrakcyjnym poziomie, ponieważ jeżeli mówimy o niektórych rzeczach, teraz przychodzę trochę bardziej szeroko na pluginy, nie tylko w kwestii Omnibusa, ale jeżeli mam system, który dostarcza ci pewien wzór klasy, powiedzmy zamówienia, i masz pluginy, które dwa pluginy chciałyby to zamówienie rozszerzyć, nie możemy skorzystać bezpośrednio z dziedziczenia, ponieważ obie klasy nie mogą dziedziczyć bezpośrednio z dwóch klas. To nie jest możliwe w PHP. Więc mamy trochę potrzebę taką, żeby dwa pluginy mogły dostarczyć dodatkowe pola, które będą dostępne na zamówieniu, i klasa docelowa, użytkownik końcowy, żeby mógł sobie podziedziczyć po naszym zamówieniu i jednocześnie dodać dwie następne klasy, w związku z czym mamy trochę więcej żonglerki z interfejsami. Abstrahowanie od tego, na czym bazujesz, staramy się w żadnym przypadku nie mieć kontraktów na konkretne implementacje, ponieważ nigdy nie wiemy, jaka ta implementacja tam do nas dotrze, jest dla nas istotna. Używanie traitów, które też nie cieszą się tak dobrą opinią w świecie PHP-owym, dla nas w tym jednym konkretnym przypadku a propos tego problemu multidziedziczenia są najlepszym rozwiązaniem, na jakie wpadliśmy. Być może nawet ktoś ze słuchaczy będzie w stanie podjąć dyskusję na tym, żeby jak to można zaprojektować lepiej, bardzo chętnie posłucham, natomiast my do tej pory po prostu nie znaleźliśmy lepszych rozwiązań, więc tak jak Omnibus, wracając do Omnibusa, dostarczamy część rzeczy jako jeszcze nadbudówkę nad tym naszym pełnym systemem open source'owym, ale to rodzi następną generację problemów, z którymi normalnie nie trzeba się zmagać. Bo kto się spodziewa tego, że jeżeli używasz new wewnątrz swojej klasy, tak naprawdę robisz bezpośredni coupling. I to nie musi być problem, prawdopodobnie nie jest dla 99% programistów, bo sobie po prostu możemy zmienić tą klasę, ale w moim przypadku już to bywa problem, ponieważ mówię, że ta klasa będzie użyta tylko i wyłącznie z tą klasą. W przypadku value objectów to nie jest aż tak duży problem, ale już w serwisów, które powinny być podmienialne pod interfejsem, już jest to duży problem.
Tak się zastanawiam, to słuchając tego, tej rozmowy i tego, co opowiadasz o rozwoju open source'a, który jest używany w takiej skali, no ktoś tutaj może mieć takie wrażenie, no kurczę, pewnie racja, ale ja nie pracuję przy projekcie open source, nie? Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że być może ktoś ze słuchaczy pracuje w jakimś takim zespole, który w podejściu Team Topology byśmy sklasyfikowali jako platform team. I my świadczymy te usługi na rzecz nie całego świata, tylko innych zespołów i przynajmniej część problemów, o które ty zahaczasz, też tam występuje. Tylko, że na przykład nie będę udostępniał mojej implementacji kodu stricte, którą ktoś może rozszerzyć, tylko to udostępnię w postaci API. No i oczywiście te tematy związane z tą wsteczną kompatybilnością dalej będę miał, ale nie mam tego problemu, jeżeli chodzi o modyfikację kodu. Natomiast jeżeli ja udostępniam mój kod w postaci na przykład biblioteki shared kernelowej w naszym systemie, nie, to znowu, nie dzielę się z tym całym ze światem, ale dzielę się z innymi użytkownikami i być może oni mają potrzebę jakiegoś rozwijania tego modelu. Więc jakby widzę jakby dużą część wspólną, nawet jeżeli ktoś nie rozwija open source'a i pracuje wewnątrz, powiedzmy, zespołu takiego firmowego.
Sam chciałem nawiązać do Team Topology, bo jeżeli mamy zespół, który wystawia jakieś API, to teraz pytanie, kto powinien dostarczyć bibliotekę kliencką, która to API skonsumuje? Czy jeżeli mamy wewnątrz firmy 4 aplikacje, które z niej korzystają, to czy każda z tych aplikacji musi się integrować na swój sposób? Czy może jednak nie powinniśmy myśleć o tym, że to też jest w odpowiedzialności tego teamu platformowego, żeby dostarczyć jakiś abstrakcję użycia tego, żeby ułatwić też użycie innym platformom. Tu znowu pytanie, czy na ile ten zespół jest, może to zrobić, na ile różnych technologii mamy wewnątrz projektu, to wszystko zależy też od skali, od konkretnej firmy. Natomiast wyobrażam sobie, że jeżeli większość firmy działa w jednej technologii, to być może nawet odpowiedzialne byłoby, żeby był już klient, który jest dostarczany razem z tym API. I w tym momencie znowu wracamy do wszystkich problemów, które wiążą się z rozwijaniem kodu open source. Pewna rozszerzalność. Tutaj bardzo się skupiam też, tu warto nadmienić, nad platformą, która jest po pierwsze frameworkiem, która zawiera bardzo dużo logiki biznesowej bezpośrednio, która jest bardzo często mocno customizowana, bo każdy sklep jest trochę inny. Ale to nie jest jedyny sposób i to nie jest jedyny typ projektów open source'owych. Nasze biblioteki techniczne już podlegają pod trochę inne reguły. Bardzo dużo bibliotek i tutaj warto by chyba też przedyskutować, znaczy nie wiem, czy to czas w tym podcaście, ale różnica między frameworkami i bibliotekami, gdzie jedno wywołuje twój kod i właściwie wpływasz na pewną logikę biznesową, tak bym sklasyfikował frameworki, natomiast biblioteki, które ty bezpośrednio używasz, wywołujesz w konkretnych miejscach w swoim systemie, gdzie można by się zastanowić tylko nad wystawieniem odpowiedniej fasady w ten czy w inny sposób, po prostu puli metod, które ułatwiają ci użycie biblioteki, a wszystko, co jest wewnątrz, jest trochę internalne, nie powinniśmy mieć do tego dostępu. To są dwa różne też wektory rozwoju oprogramowania open source'owego, tak samo nasze biblioteki techniczne w Siliusie podlegają pod trochę inne reguły, nie muszą być aż tak doprowadzone do ekstremum rozszerzalność, bo one tylko budują pewien szkielet zachowań i dopiero na tym szkielecie budujemy tą naszą rozszerzalność. Więc te wszystkie rzeczy, jak odpowiednia rozszerzalność, coupling pomiędzy systemami, czy coupling nawet wewnątrz kodu, kompatybilność wsteczna, bo wszystko, co ja wyprodukuję w open source, czy tak jak teamy platformowe dostarczą, niesie ze sobą pewną bezwładność. Od momentu, w którym my wydamy nową wersję, do momentu ich adopcji, mija trochę czasu. To jest ten sam problem, co trochę z wersjonowaniem API, wersjonowaniem komend. W momencie, w którym mamy teamy, które są od siebie niezależne, powinny myśleć o tym, w jaki sposób ich system ewoluuje i czy zapewniają migrowalność tego systemu. Znów wracając bezpośrednio do Siliusa, zawsze staramy się mieć trochę taki rolling update, jak można mieć rolling update na bazie danych, w tym kontekście, że mamy dwa pola i pozwalamy pewnej wersji być kompatybilnej z obiema polami i dopiero potem kończymy migrację w następnej wersji, to samo próbujemy robić z zależnościami, które bazują na Siliusie, żebyśmy też nikogo nie zmuszali, zmniejszyli koszty, jakie są konieczne do upgrade'u Siliusa, ale nie tylko Siliusa, bibliotek od nas zależny, na których my bazujemy, wersja PHP, wersja Symfony, ponieważ jeżeli wymusimy nie tylko upgrade Siliusa, ale Symfony, PHP i libek zależnych, to nagle zwiększamy bardzo drastycznie koszt upgrade'u, więc możemy zalokować kogoś. A w momencie, w którym myślimy o tym, jak zredukować ten koszt, żeby ten upgrade był ciągły, żeby były możliwość podmienienia tylko jednej biblioteki, trochę usprawnienia, daje to też użytkownikom końcowym możliwość takiego też reguły scouta, powoli, małymi krokami, zostawić miejsce trochę lepsze, po prostu tylko trochę zupgrade'ować, ponieważ znowu pytanie, jak wracamy bardzo dużo do tego, jak są zarządzane zespoły, jakie mają budżety czy i na ile mogą robić refaktory, ale no utrzymanie oprogramowania jest istotne, musimy upgrade'ować to oprogramowanie i ciąży pewna odpowiedzialność na osobach, które dostarczają oprogramowanie, czy to open source'owe, czy to closed source'owe, ale w ramach jednej organizacji, żeby to było możliwe i w miarę bezbolesne. pytanie, ile poświęcimy na to myśli i jak to jest kluczowe w danym kontekście. No ale bardziej jest to kluczowe na pewno w open source, bo mamy też dużo większą skalę tego, ile osób korzysta. No, tak jak wspomniałeś, Sylius ma jakieś miliony pobrań, na pewno dziesiątki tysięcy użytkowników i jednak zła decyzja architektoniczna albo zrobienie BC Breaka może dotknąć bardzo dużo z nich, więc muszę trochę... No właśnie, rozwijanie open source'a też wiąże się z pewną odpowiedzialnością, żeby nikomu nie popsuć kod i przemyślenia tego, no a jednocześnie też każda aplikacja końcowa jest odpowiedzialna za to, żeby u siebie też to testować, czy wszystko dalej działa.
Aż mi się teraz tutaj pojawiają przed oczami projekty open source, gdzie ten aspekt wstecznej kompatybilności chyba nie jest u twórców najważniejszy. I jakby to zostawmy, jakby... Wiadomo, nasze community chyba będzie wiedziało, o czym teraz mówimy. Ale tutaj jeszcze jeden wątek się rozmowa otwiera. Bo to, że wprowadzimy jakąś zmianę, to my byśmy chcieli jakby mieć tą pętę feedbacku domkniętą dosyć szybko. I zazwyczaj w momencie, kiedy my wprowadzamy jakąś zmianę, no to ten aspekt zaobserwowania jej skutków i zobaczenia, czy to była dobra decyzja, czy dalej chcemy iść w tym kierunku, no w takim projekcie, powiedzmy, wewnątrzfirmowym zazwyczaj da się jakoś to tak te punkty w czasie przybliżyć. W momencie, kiedy mam tych użytkowników, tak wspomniałeś, dziesiątki tysięcy, to ta informacja będzie do mnie docierała po pewnym czasie. Po pewnym czasie i teraz, a ja dalej muszę ten kod rozwijać.
Wracamy też do bezwładności na naszych zmian, bo nie mamy możliwości wpłynąć na użytkowników końcowych poza jakimiś zachętami typu nowe funkcjonalności, naprawienie bugów, czy generalnie troszeczkę wymuszanie upgrade'ów poprzez dropowanie wsparcia wstecznego i security, no bo jednak nikt nie chce mieć kodu z błędami, zwłaszcza security, bo to biznes akurat zawsze świetnie rozumie, że jeżeli możemy ponieść konsekwencje finansowe, to jednak znajdzie się budżet na niektóre rzeczy, więc w pewien sposób wymuszamy też na pewno upgrade do nowych wersji przez to, że stare wersje nie są wspierane, więc tutaj możemy, ale w przypadku Syliusa support, każda wersja jest supportowana przynajmniej przez 16 miesięcy, security chyba i 8 samych bugfixów. Więc co oznacza, że jeżeli nawet ktoś ma ciągle łatki bezpieczeństwa wystawione, to jest 16 miesięcy za tym, co my teraz robimy. Więc ta pętla zwrotna potrafi być bardzo duża. I w tym momencie kluczowe też jest posiadanie jakichś czempionów early adapterów, ludzi, którzy chcą korzystać z najnowszych funkcjonalności. Oni często potrafią dać informację zwrotną. Natomiast wszystkie projekty open source'owe, które znam, trochę się z tym zmagają. Sam framework Symfony, na którym bazujemy, bardzo często prosi o testowanie wersji alfa, beta, RC, żeby spróbować nawet puścić przez pipeline CI, zobaczyć, jakie są błędy, bo no to też jest trochę odpowiedzialność użytkowników open source'a, bo narzekanie na to, że wprowadziliśmy błędy, czy coś się popsuło w momencie, w którym weszła stabilna wersja, ale była poprzedzona pulą wersji alfa, pulą wersji beta, pulą release kandydatów, jest to trochę odpowiedzialności twojej, chociaż rozumiem, dlaczego pojedyncze firmy, pojedyncze osoby mogą nie mieć na to budżetów, przestrzeni, wiedzy, czasu. Natomiast no, tutaj wypadałoby też wyjść trochę z empatią, że jeżeli ja nie pomogłem zrobić, żeby ten kod nie był bez błędów, to może przynajmniej właśnie wyjść z empatią, że słuchajcie, jest błąd, ale spróbujmy to razem rozwiązać, a nie kurde, popsuliście mi weekend albo dzień, albo tydzień pracy, bo nagle nie mogę zbudować projektu, bo czegoś nie dopatrzyliście, a tak naprawdę nikt tego po prostu nie sprawdził. Tu odpowiedzialność jest po obu stronach według mnie.
Co byś polecił, Łukasz, sobie kilka lat temu? Poza przeczytaniem książki o archetypach, bo to już wiem.
Na pewno pomogła mi książka Matiasa Nowaka, Principles of Package Design. Matias Nowak jest bardziej chyba znany w środowisku PHP-owym, ale polecam, bo też ma bardzo ciekawą perspektywę na to, jak dzielić projekt, jak nim zarządzać. Myśleć bardziej o tym, jak kluczowa jest edukacja w kontekście open source'a, jak kluczowe jest napisanie, jak dobrze używać twojej biblioteki, zapewnienie przykładów, zapewnienie dobrej dokumentacji, co też nie zawsze robiłem w pełni dobrze i ciągle poszukiwanie lepszych rozwiązań i nie patrzenie na kod tylko z jednej perspektywy, tylko szukanie w całym środowisku, nawet u konkurencji czy gdzieś, jak niektóre rzeczy są rozwiązane, bo też cały czas możemy się na pewno bardzo dużo od siebie nauczyć, co jest jednym z kluczowych aspektów, za którego uwielbiam open source'a, jest dostęp do ludzi znacznie lepszych od ciebie i to, ile możesz się od nich nauczyć. Jakby szukanie tych ludzi, dostęp do nich jest jedną z największych wartości, jakie w ogóle możesz uzyskać przez open source'a. Jakby samo to, że siedzę tutaj z tobą, jest w pewien sposób konsekwencją tego, że pracuję w open source'ie, co mogę z tego powodu polecić każdemu i wydaje mi się, że na pewno miałbym mniej osób, od których mogę się uczyć, jeżeli nie pracowałbym nad projektem open source'owym, więc cisnąć dalej w open source'a, bo pozwala ci spotkać naprawdę fenomenalnych ludzi i bardzo dużo się od nich nauczyć. To też jest według mnie bardzo, bardzo kluczowe. Generalnie bardzo zapraszam do sprawdzenia Siliusa, ale nie tylko z perspektywy na to, że jest open source, że jest rozszerzalny. W kontekście, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć duży projekt korzystający z behavior-driven development, tego jak do tego podchodzimy, tutaj bym delikatnie zachęcił do sprawdzenia sobie tego, w jaki sposób to u nas działa, ponieważ rozwijamy system od 8 lat właśnie w kontekście behavior-driven development. Mamy parę ciekawych rozwiązań. Po prostu jeżeli kogoś to interesuje, to zapraszam do sprawdzenia, bo jest to dostępne. I druga rzecz, gorąco też zapraszam do śledzenia tego, co robi Andrzej Krzywda, który był niejednokrotnie tutaj u ciebie gościem. Natomiast to, co robią w kontekście swojego projektu e-commerce'owego, też w Ruby i Event Tracer, wydaje mi się też bardzo ciekawe, bo pokazuje, że jest też inna droga do rozszerzalności, o której tutaj trochę nie wspomniałem, bo te też ponosimy jako Sylius pewne konsekwencje decyzji sprzed 10 lat i teraz Andrzej oczywiście ma olbrzymie doświadczenie i potrafi zbudować system i sam go mocno śledzę, dlatego do tego zachęcam, który jest dużo bardziej nastawiony przez rozszerzalność w kontekście eventów, wydarzeń i programowania domenowego, gdzie, jak sam wspominał u ciebie na ostatnim podcaście, te eventy są bardzo atomiczne, bardzo małe i ma też ten koncept grupowania eventów, większe rzeczy, żeby łączyć pomiędzy domenami. Także nie tylko to, co wymieniłem, może być użyte do rozszerzalności, do projektowania aplikacji open source'owych, które są domenami supportowymi, które są właśnie supportowymi, generycznymi, które tylko mają cię wspierać w twoim biznesie, ale są też takie projekty jak właśnie e-commerce od Andrzeja Krzywdy, od którego też można bardzo dużo wynieść, jeżeli ktoś chce, to już pewnie na inną rozmowę, ale też podejście do tego, z tego co wiem od Andrzeja, do samych kontrybucji, gdzie znowu my w Siliusie zawsze dbaliśmy o to, żeby było review, a Andrzej podchodzi do troszeczkę w kontekście trunk-based development, gdzie jeżeli ktoś raz coś ma zmerżowane, ma dostęp do tego, żeby dalej merżować swój kod, bo jeżeli robił to dobrze, to możemy mu zaufać, co wydaje mi się też bardzo otwierające oczy i to też chciałem po prostu wysłać świat, że są projekty, które tak działają nawet w kontekście open source i można po prostu popatrzeć, jak inni to robią, do czego gorąco zachęcam.
I z takim nastawieniem do programowania i do inżynierii oprogramowania i tworzenia kodu chcielibyśmy Was zostawić. Dzięki, Łukasz, za wspólnie spędzony czas.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.